Do dyskusji włącza się następny stażysta. Pamięta, że siostra Ratchet pragnęła wysłać McMurphy'ego na oddział dla furiatów.
Robert ma rację, Alvin. Czyżbyś nie widział, jak McMurphy się dziś zachowywał? Po odrzuceniu jego projektu natychmiast zerwał się z fotela, gotów do użycia siły. Czy mógłby nam pan przypomnieć, doktorze, co wiemy na temat jego awanturniczych skłonności?
No z akt wynika, że pacjent ma lekceważący stosunek do dyscypliny i przełożonych, mówi lekarz.
No właśnie, Alvin. McMurphy niezliczoną ilość razy demonstrował wrogość wobec autorytetów. W szkole, w wojsku, a nawet w więzieniu. Sądzę, że jego zachowanie po dzisiejszej awanturze z głosowaniem jest doskonałą zapowiedzią tego, czego możemy oczekiwać po nim w przyszłości.
Uważa pan więc, że należy odesłać go na oddział dla furiatów?
Pyta lekarz. No przynajmniej nikomu by nie zagrażał, mówi fajczarz i przymyka oczy. Ja wycofuję moje poprzednie oświadczenie i przychylam się do zdania Roberta, oznajmia Alvin. Choćby z obawy o własną skórę. Pozostali wybuchają śmiechem. Są teraz znacznie spokojniejsi. Pewni, że zaproponowali to, czego oczekiwała od nich oddziałowa i opijają kawą załatwienie sprawy. Jedynie Robert nie sięga po filiżankę, gdyż ma pełne ręce roboty z fajką, która mu wciąż gaśnie. Stażysta zużywa dziesiątki zapałek, ssie, pyka i cmoka ustami. Kiedy wreszcie fajka znów pali mu się równo, oświadcza z niejaką dumą. Nie ma rady, naszego rudzielca czeka przeprowadzka na piętro. Wiecie, co mi przyszło do głowy, kiedy go obserwowałem przez te kilka dni? Reakcja schizofreniczna? Pyta Alvin. Fajka potrząsa głową. Homoseksualizm ukryty sformowaniem reakcji przeciwnych. Fajka potrząsa głową i przymyka oczy. Nie, stwierdza i uśmiecha się do zebranych. Negatywny kompleks Edypa. Pozostali mu gratulują. Tak, wiele za tym przemawia, dodaje Fajka, ale bez względu na ostateczną diagnozę musimy pamiętać o jednym. Mamy do czynienia z niezwykłym osobnikiem.
Bardzo się pan myli, panie Gidon.
To wielka oddziałowa. Głowy obecnych zwracają się w jej stronę, moja również, ale opamiętuję się w porę i udaję, że poruszyłem głową, bo dostrzegłem na ścianie plamę. Wszyscy są kompletnie zdezorientowani. Byli pewni, że proponują to, czego pragnęła i z czym sama zamierzała wystąpić. Ja też tak myślałem. Widziałem, jak posyła do furiatów facetów o połowę mniejszych niż McMurphy, to tylko dlatego, że mogliby na kogoś splunąć. Teraz zaś ma przeciwko sobie chłopa wielkiego jak dąb, który już raz dał w kość jej i całemu personelowi i którego wcześniej po południu sama chciała się pozbyć, a tu nagle zmienia zdanie.
Nie, nie zgadzam się, bynajmniej, uśmiecha się do zebranych. Uważam, że nie należy odsyłać McMurphy'ego na oddział furiatów. Jest to najprostsze rozwiązanie, ale polegające wyłącznie na przerzuceniu kłopotu na kogo innego. Ponadto wcale nie sądzę, że mamy do czynienia z człowiekiem wyjątkowym, jakimś superpsychopatą. Przyznaję, że kiedy zdałam sobie sprawę z awanturniczych skłonności pana McMurphy'ego, też pomyślałam, iż należy go koniecznie przenieść na oddział furiatów, ale według mnie jest już na to za późno. Czy usunięcie go naprawi szkody wyrządzone na naszym oddziale? Moim zdaniem nie, zwłaszcza po tym, co się dziś wydarzyło. Jestem pewna, że gdybyśmy teraz wysłali go do furiatów, zrobilibyśmy akurat to, czego spodziewają się po nas pacjenci. W ich oczach McMurphy uchodziłby za męczennika i nigdy nie mieliby okazji się przekonać, że bynajmniej nie jest on, jak go pan określił, panie Gidon, niezwykłym osobnikiem.
Pociąga jeszcze łyk kawy, a następnie stawia filiżankę na stoliku ze stukotem, który brzmi jak uderzenie sędziowskiego młotka. Trzej starzyści prostują się natychmiast.
Nie, daleko mu do tego. Jest tylko człowiekiem. Jak każdy człowiek ulega lękom, strachom, bywa tchórzliwy. Przeczucie mi mówi, że wkrótce się o tym przekonamy, a razem z nami również wszyscy pacjenci. Jestem pewna, że jeśli go tu zatrzymamy, nasz rudy bohater po kilku dniach spokornieje, przestanie się buntować i...
Oddziałowa uśmiecha się do swoich myśli.
Ukaże pacjentom swoje prawdziwe oblicze. Straci ich szacunek, kiedy się przekonają, że jest zwykłym chwalipiętą i pieniaczem, który chętnie wchodzi na mównicę i podburza innych, jak to nieraz robił pan Chizik, ale czym prędzej się wycofuje, gdy tylko jemu zaczyna coś zagrażać.
Pacjent McMurphy... Młodzik z fajką uważa, że powinien bronić swojego stanowiska, aby przynajmniej częściowo zachować twarz. Nie wygląda mi na tchórza. Oczekuje, że oddziałowa wpadnie w furię, ale nic. Podobnego się nie dzieje. Spogląda tylko na stażystę, jakby mówiła, poczekamy, to zobaczymy, i odpowiada.
Wcale nie nazwałam go tchórzem, panie Gideon. Ale pan McMurphy bardzo kogoś kocha. Jako psychopata za bardzo miłuje niejakiego Randla Patricka McMurphy, żeby niepotrzebnie narażać go na niebezpieczeństwo.
Oddziałowa obdarza stażystę tak lodowatym uśmiechem, że fajka gaśnie mu na dobre.
Wystarczy trochę poczekać, a nasz bohater, jak to mówią młodzi, spuści z tonu, tak?
No ale to może się ciągnąć tygodniami, protestuje stażysta.
Mamy tygodnie,
odpowiada wstając oddziałowa, po raz pierwszy tak zadowolona z siebie, odkąd tydzień temu przybył tu McMurphy i zaczęła się jej udręka.
Mamy tygodnie, miesiące, a nawet lata, jeśli zajdzie potrzeba. Proszę pamiętać, pan McMurphy jest tu na przymusowym leczeniu i długość jego pobytu zależy wyłącznie od naszego uznania.
W ciągu tego tygodnia nieraz się zdarzało, że słysząc donośny śmiech McMurphy'ego i widząc, jak drapie się po brzuchu, przeciąga, ziewa i odchyliwszy głowę mruga do faceta, z którym dowcipkuje, a wszystko to przychodziło mu nie mniej naturalnie niż oddychanie, przestawałem się martwić wielką oddziałową i stojącym za nią kombinatem. Wydawało mi się, że będąc taki, jaki jest, McMurphy jest zbyt twardy, żeby się ugiąć, jak tego oczekuje oddziałowa. Wyobrażałem sobie, że może rzeczywiście jest nadzwyczajnym człowiekiem, po prostu jest sobą i basta. I może właśnie temu zawdzięcza swoją siłę. Skoro kombinatowi przez tyle lat nie udało się go poskromić, czemu miałoby się udać oddziałowej i to jeszcze, jak sądzi, w kilka tygodni? McMurphy się nie ugnie, nie da się przerobić. Później, schowawszy się w toalecie przed czarnymi, oglądałem się w lustrze i rozmyślałem nad tym, jak szalenie trudno jest być sobą. Widziałem w lustrze swoją śniadą, surową twarz, szerokie kości policzkowe, tak wydatne, jakby mięso pod nimi wyrąbano siekierą, czarne oczy, surowe i groźne, niczym oczy taty lub oczy groźnych, bezlitosnych Indian pokazywanych w telewizji, i myślałem sobie, to nie ja, to nie moja twarz. Nie byłem sobą, kiedy starałem się z nią utożsamić. Nie, nie byłem. Dopasowywałem tylko zachowanie do swojego wyglądu, robiłem to, czego po mnie oczekiwali, ale chyba nigdy nie byłem sobą. Jak to się udaje McMurphy'emu? Postrzegałem go teraz inaczej niż kiedy się tu zjawił. Zaczynałem rozumieć, że grube ręce, rude baki, złamany nos i łobuzerski uśmiech to jeszcze nie koniec. Potrafił robić rzeczy niepasujące ani do jego twarzy, ani do jego rąk, jak na przykład malować obrazki na terapii zajęciowej prawdziwymi farbami na czystym papierze, a nie na takim z gotowym rysunkiem, który należy tylko pokolorować według instrukcji, albo kreślić listy pięknym, zamaszystym pismem. Jak to możliwe, żeby facet o jego wyglądzie potrafił malować obrazki, pięknie pisać albo denerwować się i martwić po otrzymaniu listu, jak mu raz się zdarzyło? Mógłbym tego oczekiwać po Billim lub Hardingu. Ręce Hardinga wyglądały tak, jakby umiały posługiwać się pędzlem, choć Harding nigdy nie malował. Poskramiał swoje ręce i zmuszał je, żeby piłowały deski i zbijały z nich psie budy. McMurphy był inny. Nie pozwolił, żeby wygląd narzucił mu styl życia. Podobnie też nie dał kombinatowi, by obrobił go jak drewniany kołek i wpasował w określony otwór. Wiele rzeczy spostrzegałem teraz inaczej. Pewnie umieszczona w ścianie mgielnica zepsuła się podczas piątkowego zebrania, kiedy nastawili ją na pełny regulator, i obecnie mgła ani gazy nie utrudniały mi widoczności. Po raz pierwszy od lat widziałem ludzi bez czarnej obwódki, która dotąd otaczała ich sylwetki.